Wielokulturowe Pomorze.
Witam Państwa serdecznie o poranku. Audycję Wielokulturowe Pomorze czas zacząć. Andrzej Urbański. Jest kilka dat w ciągu roku, których nie powinniśmy przeoczyć. Jedną z nich jest z całą pewnością dzień 13 kwietnia, który 9 lat temu, w 2007 roku, polski Sejm ustanowił Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Chciałbym przywołać jeszcze przynajmniej dwie inne. 10 lutego, kiedy to rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir przeprowadzona przez NKWD, w głąb Związku Sowieckiego wywieziono wówczas około 140 tysięcy obywateli polskich. Druga deportacja rozpoczęła się 13 kwietnia 1940 roku. Ta z kolei objęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa. Szacuje się, że wywieziono wówczas około 61 tysięcy ludzi. Wielu ówczesnym mieszkańcom wschodnich terenów Polski okres okupacji pierwszego Sowieta kojarzy się dziś przede wszystkim z masowymi deportacjami. Wielu z nich, a szczególnie dzieci, które w czasie wojny były wywożone wraz z rodzicami, jeszcze żyje i chcieliby przekazać prawdę o tamtych wyjątkowo okrutnych czasach swoim bliskim i kolejnym pokoleniom. Tak, by nigdy więcej tego typu wynaturzenia się nie powtórzyły. Jedną z takich osób, która dziś jest gościem audycji, jest Marian Marek Macutkiewicz, prezes poznańskiego oddziału Związku Sybiraków, który urodził się na Wileńszczyźnie. Jako mały chłopiec został pod koniec wojny wraz z ojcem i matką wywieziony w głąb syberyjskiej tajgi. Tam spędził 10 dramatycznych lat. Inną z osób, która pamięta tamten czas, jest m.in. Maria Wieloch, prezes rodziny ponarskiej, której ojciec został zamordowany w Ponarach, a dziadkowie wywiezieni na Syberię. Ślad po nich zaginął. To dzisiejsze spotkanie z Państwem chciałbym rozpocząć od przypomnienia krótkiego fragmentu mojego reportażu z Wilna, Ponar, Łukiszek i Nowej Wilejki, by uświadomić sobie, o jakiej skali zbrodni mówimy i dlaczego tak ważne jest zachowanie pamięci o tamtych czasach.
Stoimy dziś w milczeniu przed miejscem, gdzie ludzkie serca były łamane, gdzie dusze wołały do Ciebie z głębi ciemności, gdzie brat podnosił rękę na brata.
To jest szczególne miejsce, bo to jest przy Placu Łukiskim, na którym to już po powstaniu styczniowym wieszano powstańców. Joanna Janusiak, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. To przede wszystkim właśnie członkowie ZWZ, Związku Wolnych Polaków i Armii Krajowej. Oni przede wszystkim byli więzieni tutaj na Ofiarnej. Oni tu byli przesłuchiwani, maltretowani przez cały okres okupacji niemieckiej.
Często było tak, że tutaj było śledztwo, przesłuchania, a potem przewożono ich na Łukiszki, a z Łukiszek często na Ponary.
Niedawno dowiedziałam się też, że to jest miejsce uczczenia pierwszej zsyłki na Sybir, gdzie rodzice mamy i ojciec i matka zostali wysłani. Zresztą potem będziemy w Nowej Wilejce, skąd oni i odjeżdżali.
W 40 roku z tego miejsca zaczęły się też pierwsze wywózki i w tym miejscu wówczas było ponad 2000 osób aresztowanych. W tym czasie wszyscy obywatele tutaj więzieni to byli obywatele II Rzeczpospolitej bez względu na narodowość. Natomiast w większości byli to Polacy. Ja to podkreślam dlatego, że muzeum, które dzisiaj tutaj się znajduje, tej informacji nie ma.
Tu przesłuchiwano, torturowano i zabijano tych, którzy nie chcieli zaprzeć się prawdy, którzy kochali Ciebie.
Tak, dla naszych członków, zwłaszcza dla naszej pani prezes, ona bardzo to przeżywa, bo zawsze ona tutaj nam opowiada też o tym, co tu się wydarzyło. Natomiast dzisiaj myślę, że ze względów takich emocjonalnych też byłoby jej trudno mówić, bo ona nigdy nie poznała swojego ojca. Pokazywała okno celi, w której on tutaj był więziony. To jest takie szczególne miejsce. Wielu członków naszej rodziny ponarskiej też miało swoich krewnych, którzy byli albo tutaj, albo w większości na Łukiszkach, a potem stali się ofiarami litewskimi nad dołami ponarskimi. To, co było, no, tego się nie zmieni, tak? A myślę, że pamięć należy się nie tylko ofiarom i nie tylko to jest istotne, bo ta pamięć będzie dla nas taką przestrogą, żeby to się nie powtórzyło. No.
Zesłania na Sybir to jeden z najbardziej tragicznych rozdziałów naszej historii. Świadectwo niewyobrażalnego cierpienia tysięcy Polaków.
Takie wagony równo 80 lat temu tu byłem pakowany. Dla mnie to jest miejsce szczególne. 80 lat temu zabrano mi moje piękne dzieciństwo.
Pamiętam pierwszy dzień, jak mnie wyciągali z łóżka i strasznie płakałam. I jeszcze ten z karabinem Czewory wiosz krzyczał, ubieraj się. Pamiętam, jak nas zwozili tymi furmankami do Iszyszek na rynek i później do Ponar przewozili do wagonu.
Wszystko się gotuje w człowieku, bo to jest w zasadzie zmarnowane całe dzieciństwo, wszystko. Także przeżycia są ciężkie, ale niemniej no, trzeba o tym mówić, bo innego wyjścia nie ma. Inaczej się to wszystko zapomni.
Tutaj 14 czerwca, kiedy mamy na Litwie ten Dzień Pamięci i Nadziei, tu są też te uroczystości, wtedy one się tutaj odbywają.
Najpewniej jednym z tych pociągów czy wagonów w różnym czasie jechał najpierw mój dziadek, ojciec mamy, który wylądował pod Workutą. Potem babcia, która została złapana, jak przechodziła przez zieloną granicę i wylądowała w końcu w Kazachstanie. I w grudniu 1944 roku dopiero zmarła, także kilka miesięcy zabrakło do tego, żeby może wrócić do Polski.
A ten krzyż? Symbol złamanego krzyża przy wywózce. W momencie, kiedy nas wywożono, tak jak Estończycy mają złamany kwiat Habra, tak my mamy złamany krzyż, który stał prosto i nagle wszystko poszło na dół i padliśmy. No.
To miejsce jest szczególne i tu powinny być biało-czerwone flagi na stałe.
Stoimy dziś w milczeniu i zadumie przed pomnikiem zesłańców na Sybir. Twoich dzieci, naszych braci i sióstr.
Myśmy przetrwali, ale bardzo wielu Polaków tam zostało. Do dzisiaj pamiętam wycie Polaków, którzy nas żegnali, kiedy nam dano po ponad 10 latach prawo powrotu do Polski. Reszta tam została i tam w rozpaczy zmarli. Sowieci zatarli oczywiście wszystkie ślady, tak samo także z naszego obozu, w którym byliśmy, gdzie były również krzyże powstańców styczniowych, listopadowych. W tej chwili nie ma śladu.
Ściśnięte gardło i brak słów.
Też ani babcia, ani dziadka nie znałam, ani oni mnie nie znali.
A ja jechałam w takim bydlęcym wagonie prawie 2 miesiące z Wileńszczyzny do Chabarowska w kraje, pod Sachalin. Przeżyłam i wróciłam. Pan Bóg tak chciał i mówi, że pozwolił przeżyć, żeby dać świadectwo prawdzie.
Prosimy Cię w pokorze, by już nigdy w wagonach upchanych jak bydlęta kobiety, starcy, chorzy, dzieci i niemowlęta, więzieni w mróz, skazani na śmierć przez zamarzanie, nie jechali Polacy. Prosimy Cię, Pani.
I raz tylko wygoniono nas na spacer, gdzie ludzie nie mogli wyjść, bo miały przykurcze nóg, także ileś tam godzin na tego i z powrotem i liczono ile. Ja pamiętam, że chyba zmarzłam czy coś, ja się przykryłam, nie mogli doliczyć sztuk w tym wagonie, no to ojca pod tego chcieli zastrzelić ojca, no ale jakoś się tam w porę odkryłam i jednak sztuki się zgadzały. 5 lat miałam. No. A wróciłam do kraju, umiałam napisać Warszawa i Sakowicz, nazwisko, drukowanymi literami. Nic więcej po polsku nie umiał. Jeszcze to, że wywożono na Sybir z Ponar. Właśnie w tych Ponarach, jak byłam i patrzyłam na te wagony, to mi się normalnie wszystko przypominało. Ja zamknę oczy i widzę te wagony. I te. Wpakowano i 3 dni trzymano bez picia, bez jedzenia. I jeszcze moja siostra starsza opowiadała, że właśnie poprosili, żeby gdzieś wody poszukać, bo ludzie przecież napchane w tym wagonie mdleli, bo wysłano właśnie tą 13-letnią siostrę, bo wyszukała tam tej studni w Ponarach, opowiadała, że jeszcze te piachy wpadała w te doły. Zanim doniosła te wiaderko wody, pół się wylało. Siostra jedna zginęła tam na Syberii. 18 lat miała.
Wszyscy biorący udział w tej uroczystości chcieli mi podzielić się przesłaniem o pokój w myślach i w sercu każdego człowieka, każdej władzy, we wszystkich państwach świata, aby tragiczna historia nigdy się nie powtórzyła.
W tym fragmencie reportażu, który przed chwilą Państwo wysłuchaliście, wypowiadał się m.in. przywołany wcześniej Marian Marek Macutkiewicz, prezes Poznańskiego Oddziału Związku Sybiraków, który tuż przed świętami odwiedził Gdańsk. Uczestniczył m.in. w Międzynarodowej Konferencji Baltic Alliance Pamięć i Przyszłość, zorganizowane przez stowarzyszenie zrzeszające 4 państwa nadbałtyckie – Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę. Spotkanie odbyło się w ratuszu Rady Miasta w Gdańsku. Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o sytuacji kombatantów i osób represjonowanych w krajach nadbałtyckich. Marian Marek Macutkiewicz, którego, przypomnę, rodzina w czasie wojny została wywieziona na Sybir, powiedział, że tego typu spotkania są bardzo ważne dla podtrzymywania pamięci historycznej.
Spotkanie, które stara się rozwinąć temat, który założyliśmy w ramach Stowarzyszenia Bałtyckiego, czyli Baltic Alliance, powiedział w zasadzie w dwóch słowach: pamięć i przyszłość. Pamięć o tym, ile ludzie wycierpieli w naszych czterech państwach, które tworzą Baltic Alliance, czyli Estonia, Litwa, Łotwa i Polska. I jednocześnie próba przekazania w szerszym zakresie wiedzy dla potomnych, tak samo zresztą jak i dorosłych, jak i młodzieży, o cierpieniach, o bólach, które przeszli zesłańcy i osoby represjonowane. I do tej pory jest mała ilość informacji na ten temat, szczególnie w środkach masowego przekazu, w środkach na terenach poszczególnych państw, a przede wszystkim wśród młodzieży. Dlatego zakładamy, że Baltic Alliance, oprócz tego, że rozpoczniemy popularyzację w miastach, tak jak dzisiaj spotykamy się w Gdańsku, zresztą poprzednio były spotkania w Tallinie, w Rydze, w Wilnie, i już poszła petycja do Parlamentu Europejskiego, żeby również na arenie europejskiej, zresztą nie tylko europejskiej, można było coś nieco więcej powiedzieć o zesłańcach, o osobach represjonowanych. I w ten sposób po prostu mamy nadzieję poszerzyć informacje o tych organizacjach, kombatantach, a jednocześnie próbować w ten sposób uzyskać zadośćuczynienie, czy to w formie pamięci o tych osobach, które ucierpiały tyle, i jednocześnie, jeżeli się uda, postarać się o zadośćuczynienie, ale to staramy się w ramach Parlamentu Europejskiego, dla pozostałej cząstki osób, które przeżyły jeszcze te wszystkie tak zwany faszyzm i komunizm, bo to były zbrodnicze systemy. I jednocześnie, gdyby się udało zdobyć zadośćuczynienie dla istniejących jeszcze osób, ale nas jest zbyt mało, dlatego staramy się, żeby to również obejmowało potomków zesłańców, czyli najbliższa rodzina, żeby nie było to, że wymrą kombatanci i w zasadzie ślad o nich zaginie. Dlatego są, między innymi, jest komisja tak zwana młodzieżowa, której zadaniem będzie popularyzacja wiedzy o kombatantach wśród młodzieży, oczywiście przy pomocy państwa, przy pomocy różnych organizacji, żeby przekazać tą wiedzę wszystkim młodym. I w ramach tej komisji młodzieży, komisja stworzona z przedstawicieli tych czterech związków zesłańczych.
Czy młodzi ludzie są zainteresowani tym zagadnieniem, bo wy, kombatanci, chcecie przekazać tę historię, którą sami
przeżyliśmy,
sami dotknęliście, tak, i przeżyliście?
Jest potrzeba, o której w zasadzie mało się mówi, ale ponieważ, tak jak ja, często spotykam się w szkołach na lekcjach historii, i za każdym razem młodzież po takim spotkaniu mówi: bardzo proszę, niech pan zostanie, chcemy porozmawiać o wszystkim, bo wie pan, rodzice nie mają czasu z nami rozmawiać, bo są wszyscy zagonieni.
A w książkach tego nie wyczytają.
Nie, tego nie wyczytają. Nie, zresztą mówią, że tego nie ma w ogóle, żaden Google mi tego nie powie. Tak jak wiele informacji oni mówią, jeżeli czegoś nie wiem, to wujek Google mi wszystko powie. O tych sprawach nie dostaną informacji i mówią, brakuje im tej rozmowy. I rozmowa, która pozostaje, utrwali w ich pamięci to wszystko, co się przeżyło, jak oni sami nazywają, to jest lekcja, żywa lekcja historii. To nie jest wyczytana z książki, czy wyczytana z odwójka Google, czy nie usłyszana od nauczyciela. To jest historia przekazana przez żywego człowieka, żywą ofiarę reżimów totalitarnych. I rozmawiając z tymi ludźmi, to zostaje tak zwane wiedza w sercu, a nie tylko wymuszona ta stopni.
Dlaczego tak ważne jest dla was, żeby przekazać tę wiedzę? Z drugiej strony ktoś powie, przecież to było tak dawno.
Było tak dawno, tylko staramy się właśnie, przekazując o cierpieniach, o bólach, o represjach reżimów totalitarnych, przestrzec młodych, że jeżeli pozwolicie, żeby znów zaczęto rządzić wami w taki sposób, jak rządził Stalin, jak rządził Hitler, jak zresztą niestety, ale w tej chwili w niektórych państwach to nadal próbują rządzić, to po prostu doprowadzi się do tego, że wy młodzi będziecie mieli te same cierpienia, co my. Poza tym podstawowa sprawa dla was w tej chwili to jest komórka, internet, wszystko. Jeżeli wam to zabiorą, a zabiorą wam to, jeżeli pozwolicie, żeby rozwinęły się systemy totalitarne, systemy zniewalania i znęcania się nad ludźmi, to wtedy będziecie bez ręki, bez nóg, bez głowy, bez mózgowia, bo nie będziecie wiedzieli, skąd tą wiedzę odczerpać. Dlatego te spotkania starają się wam uświadomić. Walczcie, młodzi, o to, żeby więcej nikogo to nie spotkało, co myśmy przeżyli.
Skąd ta siła? Gdzie czerpaliście tę siłę, żeby przetrwać? To zniewolenie, to te dramaty, które przeżywali.
Przede wszystkim na zesłaniach wiadomo, że był głód, poniewierka, znęcanie się. Ale myśmy obojętnie kto, skąd, jakiego państwa pochodził, z jakiego pokolenia, z jakich rodzin. Myśmy wszyscy się szanowali i wzajemnie pomagali. Oddawali ostatni kęsek chleba, słuchaj, żebyś ty przeżył. Szczególnie zawdzięczamy to matkom, jak to mówimy, matkom sybiraczkom, które często oddały ostatni kęs chleba dziecku, żeby dziecko przeżyło. Dziecko przeżyło i mieszka w tej chwili szczęśliwe, radosne, ale matka została na nieludzkiej ziemi.
Tak sobie myślę, święta, te momenty radosne, które powinny być radosne, tam wtedy one nie były. Pan również jako dziecko przeżywał to. Jak można przetrwać na tej nieludzkiej ziemi?
To znaczy dla nas było, no akurat u mnie jednak w rodzinie był, oprócz tego, że był dowódca AK, oprócz tego był kapelan, mamy brat, ksiądz, kapelan 2. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. I osoby, które nigdy nie myślały o sobie, starały się przekonać, wierzcie w to, że są dobrzy ludzie, wierzcie, że istnieje Bóg, wierzcie, że istnieje możliwość przeżycia najgorszej tragedii. Jeżeli stracicie tą wiarę, to w zasadzie sami doprowadzicie do śmierci. Giniecie nie tylko ciało, ale i wasza dusza.
Jakie jest przesłanie na dzisiaj, takie, w którym chcielibyście pozostawić kolejnym pokoleniom?
Wszelkimi środkami likwidować wszelkie kłótnie, zatargi, bo one prowadzą nienawiść. Powodują to, że ludzie przestają się szanować. I to właśnie niestety tworzy się, że elity zaczynają mówić, my tu będziemy rządzić. I z tych elit niestety tworzą się właśnie totalitarne grupy, totalitarne systemy. I chcemy, żeby młodzi zwrócili na to uwagę i pamiętali, że tego nie wolno do tego dopuścić, jeżeli chcą mieć normalną, szczęśliwą młodość i później szczęśliwe, normalne życie.
W rozmowie z panem Marianem Macutkiewiczem usłyszałem jeszcze takie zdanie. Często mówimy, że droga na Sybir była usłana krzyżami już od początku. Nie pomagał nawet płacz matek, które błagały o pożywienie i ciepło dla swoich dzieci. Oprawcy zwykli wtedy mówić, Moskwa łzom nie wierzy. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym jeszcze przypomnieć pewne fakty. 13 kwietnia 1943 roku w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Jednak prawda o sprawcach ludobójstwa na obywatelach II Rzeczpospolitej została oficjalnie potwierdzona dopiero po 50 latach. Dlatego między innymi 14 listopada 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dobrego dnia Państwu życzę wraz z realizującym audycję Maciejem Bogusławskim, Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.